21:30 do 23:00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru. Jakoś się gubimy. Sądząc z obrazów telewizyjnych, Światowe Dni Młodzieży to głównie okazja do zabawy tanecznej, poskakania, pokrzyczenia i ogólnego fraternizowania się. Na dodatek wiara nasza przedstawiana jest przy tej okazji tak jakby katolicyzm można było sprowadzić do czynienia drugiemu dobrze i pozytywnego myślenia. W tle ginie to, dlaczego jesteśmy katolikami i dlaczego jest to jedyna prawdziwa religia. Religia, do której mamy obowiązek nawracać niewiernych. Ta potrzeba przeprowadzania innych do kościoła zawsze chyba na dalszy plan schodzi. Dzisiaj odnieść można wrażenie, że katolicyzm to jest jedna z wielu fajnych religii świata, skąd tylko jeden krok do uznania, jedna z wielu prawdziwych religii. Wydaje mi się, że od czasów, kiedy chodziłem na katechezę, w doktrynie nic się nie zmieniło. A odświeżenia prawd wiary mi bardzo by się przydało, no bo nawet najbardziej energiczne podskakiwanie nie zastąpi słowa. Dlaczego katolicyzm jest wyjątkowy? W czym jest najpiękniejszy? Przede wszystkim jest to religia wolności. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. Dał nam wolną wolę i rozum. Oczywiście, choć jako ludzie mamy ograniczony potencjał intelektualny, to jesteśmy w stanie podziwiać Boży porządek i jesteśmy też w stanie go zanegować. Pojęcie wolnej woli różni nas od protestantów, którzy zazwyczaj hodują teorii predestynacji, twierdząc, że wolna wola ludzi kłóci się z boską wszechwiedzą. Katolicyzm to również religia, w której wiemy, że Bóg zwyciężył i zwycięża. Dlatego nie ma czego się bać. Nie lękajcie się. W Kanie Galilejskiej Matka Boża powiedziała do służących: róbcie cokolwiek wam powie. Do nas należy właśnie tyle i tylko tyle robić, cokolwiek nam powie. Reszta należy do Niego. My nie musimy zestrachani wojować ze złem. On je już pokonał i zaprasza do udziału w swym zwycięstwie. Nie ma też żadnego dualizmu dobrego i złego charakterystycznego dla wielu innych religii, dla pogaństwa, żadnego składania złu ofiar, aby zostawiło nas w spokoju. My wiemy, że Jezus Chrystus nas zbawił. Znamy historię świata do jego końca i wiemy, jak żyć. Katolicyzm to coś przede wszystkim religia miłości. Kochaj Boga i rób, co chcesz, bo jeśli kochasz Boga, to z własnej nieprzymuszonej woli nie będziesz naruszał Bożego porządku. Nie będziesz naruszał praw, które dał światu. Jeżeli kochasz Boga, będziesz kochał wszystkich ludzi i każde z Jego najmniejszych stworzeń. Nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego, gardząc słabym i grzesznym. Jedność stworzenia złączona w strumieniu Bożej miłości to istota najważniejszego przykazania, abyśmy się wzajemnie miłowali. To powrót odkupionego rodzaju ludzkiego do raju. Wolność, miłość, rozum, nie ma piękniejszej religii. Wolność, czyli uświadomienie sobie odpowiedzialności za moje wybory, wagi moich decyzji i mnie samego, ile muszą znaczyć dla Stwórcy. Że ten pozwala mi przyjąć lub odrzucić jego porządek. Że mnie do niczego nie zmusza. Miłość, czyli uświadomienie sobie, że Bóg nas wszystkich umiłował i wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i że droga miłości do Niego prowadzi przez miłość naszych braci i sióstr. Rozum, czyli świadomość granic naszych zdolności i pewność, że poznanie wszystkiego jest tylko w Nim. Nasze poznanie odsłania zaś jedynie rąbek nieskończonego piękna stworzenia. Nasz rozum pozwala nam powiedzieć ach z zachwytu nad światem. Światowe Dni Młodzieży to świętowanie posłannictwa ludzi stojących u progu dorosłego życia. To wołanie, aby swoją barkę zostawili na brzegu, by zrozumieli istotę życia, by nie dali się okłamać. Bo jeśli dadzą się oszukać ludzkim porządkom władzy, namiętności, mirażom posiadania, nigdy nie będą szczęśliwi. Pytanie zadane przez Jana Pawła II podczas mszy świętej w czasie Światowych Dni Młodzieży w Toronto brzmi mi w uszach do dzisiaj. Do you want to be happy? I gromkie ja z setek tysięcy młodych ludzi. Chrześcijaństwo jest jedyną ideą zdolną prawdziwie zjednoczyć ludzkość, ale niestety my sami przestaliśmy w to wierzyć. Andrzej Kumor. Trzem Światowe Dni Młodzieży. W studiu witają Państwa Ireneusz Miczalczyk.
Jan Mazur, dobry wieczór.
Drodzy Państwo, na pewno mieli Państwo okazję obserwować na telewizji, tak jak w artykule redaktora Naczelnego Gońca. Mają Państwa pewne swoje spostrzeżenia. My spróbujemy pokazać Państwu nasze, te, które naszym zdaniem najbardziej wpadły nam w ucho i są godne przekazania Państwu, zwrócenia uwagi. Wszystko można znaleźć na internecie, na YouTube. Telewizja Trwam bardzo rzetelnie transmitowała każdy krok, każdą minutę w tych spotkaniach można w całości oglądać. Prosimy, Janek Mazur teraz.
No ja śledziłem przez internet, bo ja nie mam telewizji, przez internet właśnie te dni, piękne dni, tam ze 180 krajów świata się zjecha młodzież do Polski. I tu jest taka ciekawostka, że niektórzy młodzi ludzie przez propagandę, zwłaszcza przez tą złą propagandę partii opozycyjnej, która jest w Polsce, Nowoczesna czy PO, to niektórzy nawet ze sobą przywieźli jedzenie, bo tam czytali we własnych krajach, że w Polsce jakaś junta rządzi, nie ma demokracji. No, niektórzy młodzi ludzie mówili, że jadąc do Polski, tak się zastanawiali, czy będą mogli wyjść sami na ulicę. No, zobaczyli piękną Polskę, dobrych ludzi, bo wielu Polaków przyjęło tych katolików z tego świata do domu i tam ich gościli. Dlatego wszystkie opinie tych młodych ludzi były bardzo pozytywne o Polsce. Co jeszcze tak zauważyłem? Mianowicie oficjalnie papież Franciszek został powitany w Krakowie na Wawelu. Na Wawelu, gdzie podczas II wojny światowej panoszył się Hans Frank. Wtedy na mapie nie było Polski. Niemcy ze Sowietami Polskę skreślili z mapy Europy po raz kolejny. I właśnie tam został powitany. I co mi się podoba, że oprócz osób, które są obecnie przy władzy, byli także z partii opozycyjnej, zostali zaproszeni. To jest normalne. No ale nie było Lecha Wałęsy. No, Lech Wałęsa się obraził, bo powiedział, że za późno mu wysłali zaproszenie, no i miał tam inne już spotkanie zaplanowane, oczywiście z kodowcami, ci, którzy chcą obalić rząd, bo tak trzeba mówić, że Wałęsy nie było. Może i dobrze, bo tam może gdzieś tam się chciał pchać do papieża jako pierwszy, bo on z tego słynie. Jeszcze kiedyś, jak żyła świętej pamięci, pani Anna Walentynowicz opowiadała, jak pierwszy raz Komisja Solidarności pojechała do naszego papieża i świętej pamięci świętego Jana Pawła II, to jest normalne, że kobieta pierwsza podchodzi, czy nawet w drzwiach, jak jest tłum ludzi, to kobieta ma pierwszeństwo. No i jak byli wszyscy tam, ta grupa Solidarności, to do papieża chciała podejść pierwsza, tak było ustalone, pani Anna Walentynowicz. No to Wałęsa zaczął mruczeć tam pod nosem, przy papieżu to było. Co, ja jestem szefem, ja mam iść pierwszy. To wtedy Jan Paweł II takim gestem pokazał, że proszę, no i pani Anna podeszła pierwsza, Walentynowicz. Dobrze, że właśnie, może teraz nie było tego Wałęsy. I jeszcze mi to tutaj zapamiętałem, papież mówił dużo do młodych ludzi, ale mi takie jedno zdanie utkwiło, chyba to w środę powiedział na samym początku. Powiedział, że problem jest w tym, aby wybrać dobrą drogę życia. I to mówi do ludzi młodych. Także papież wie, co mówi. Ile ludzi młodych pobłądziło na świecie. Nieważne, gdzie mieszkają, czy w Polsce, czy na kontynencie amerykańskim. Nie poszli tą drogą, co powinni iść. No i nieraz już jest za późno nawrócić się. I jeszcze tutaj sobie tutaj zanotowałem takie zdarzenie, że jak młodzież tam na Franciszkańskiej, tak, w Krakowie stała pod oknem i właśnie czekała na, żeby papież wyszedł do okna. No i papież spełnił ich tą prośbę, wyszedł, ale od razu powiedział, że powiem wam smutną historię i wspomniał o młodym człowieku, o młodym człowieku, o studencie, który był wolontariusz, przygotowywał przez ileś miesięcy, zajmował się grafiką, przygotowywał właśnie to spotkanie z papieżem. I był to 27-letni Szymon Maciej Cieśla, student, który rok wcześniej zachorował na raka. No, zaczęło się od bólu kolana. Kolano go bolało, jednak lekarze stwierdzili, że to jest rak złośliwy. I ten student, który już nie żyje, umarł chyba 2 tygodnie przed przyjazdem papieża, powiedział tak: ludzie mają różne marzenia. Mają marzenia, żeby mieć dobrą pracę czy inne, a moim marzeniem jest po prostu, aby żyć. Niestety ten student umarł, ale papież powiedział do młodych ludzi, którzy stali tam pod oknem, że on jest w niebie, że on na nas patrzy. Dlatego właśnie ta nasza religia, która jest optymistyczna, nawet jak ktoś umiera, to jest z nami, bo jak już tu wielokrotnie powtarzamy, Kościół się składa z Kościoła pielgrzymującego, który my jesteśmy, należymy do niego, i Kościół triumfujący w niebie.
Oczywiście Radio Pójdźmy Boże. Drodzy Państwo, chciałem bardzo podziękować sponsorowi naszej audycji. Od dzisiaj mamy sponsora. Jak Państwu mówiłem, jest taka nowa forma pomocy dla radia. Pani Małgorzata i pan Henryk Rzedzik, jak co roku ponownie, dostarczyli nam czek, przez to zostali sponsorami naszej audycji przez najbliższy miesiąc. Dziękuję serdecznie. $100 przekażę jutro stacji. Sponsorami audycji radia o późnej porze są Małgorzata i Henryk Rzedzik. Się obiecałem dla Was piękną piosenkę, nie taką tradycyjną. Na pewno będziecie ją lubić. Ja ją bardzo lubię, może dlatego. Obfitość. Maj
Pisać trzeba poważnie, brzmi dość. Aż kiedyś nagle zakocha się ktoś i wszelkie świata odrzuci na nakazy. Choć świat go straszy, że da za to w kość. Ja też tak miałam, że straszył mnie świat. Lecz ja się nie bałam wyruszyć pod wiatr i widziałam jak w kolorowej mgle w mym życiu łączą się czerń i biel, stad i cel, żar i lód, skwar i chłód, i ból i lek, maj i śnieg, jawa.
Sponsorom naszej audycji. Przepraszam za tą małą sterkę techniczną, ale obie piosenki są piękne. Obfitość będzie później. Ta piosenka też jest, jak Państwo sami widzicie, moje życie, twoje życie. Są to piosenki z płyty Atramentowa Stanisława Celińska, aktorka. Teraz Janek ponownie.
Pochylmy się przez chwilę, jak w każdą niedzielę, nad Pismem Świętym. Dzisiaj podczas mszy świętej było pierwsze czytanie z księgi Koheleta. Jest tak w języku polskim napisane. W Biblii w języku angielskim jest to księga Ekklesiastesa. Dlaczego? Autor przedstawia się jako Kohelet, ale to nie było jego imię własne. I tłumacze Septuaginty w Egipcie, to tłumaczami oczywiście byli Żydzi w diasporze, którzy mieszkali prawdopodobnie w Aleksandrii. Było to w III, II wiek przed narodzeniem Jezusa i tłumacze Septuaginty, tłumacząc z hebrajskiego na język grecki, nazwali księgę Ekklesiastes. Potem w Wulgacie święty Hieronim, kiedy tłumaczył Biblię na łacinę, tłumaczył to będąc w Betlejem, także nazwał Ekklesiastes i tak już zostało. Dokładna data księgi nie jest znana. Autor pisze na początku słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem. No wiemy, że synem Dawida był Salomon, ale on nie mógł być autorem tej księgi, bo w księdze są słowa, zwroty zapożyczone z języka perskiego i księga powstała prawdopodobnie w IV wieku przed narodzeniem Pana Jezusa, kiedy Judea była właśnie pod panowaniem Imperium Perskiego. I autor rozważa sens życia ludzkiego. 20 razy pisze, że wszystko jest marnością. Pisze: życie jest bowiem pełne daremnych trudów, utrapień. Autor pisze o panującej na świecie niesprawiedliwości, no jakby to dzisiaj pisał. Ostatecznie spotyka wszystkich ludzi ten sam los, to jest śmierć. Jednak autor nie wpada w jakiś pesymizm, dostrzega również jasne strony życia. Pisze: trzeba pamiętać, że ze wszystkiego kiedyś trzeba będzie zdać relację przed Bogiem. Kohelet pisze o przyszłym sądzie Bożym. Księga nie jest cytowana w Nowym Testamencie, jak proroctwa na przykład Izajasza, ale treść księgi jest bardzo ciekawa, także przypominam, Księga Koheleta. Można to znaleźć tą księgę w Starym Testamencie, zaraz jest po Księdze Przysłów. Tyle na temat dzisiejszego pierwszego czytania. Dziękuję za uwagę. I jeszcze tutaj pod koniec programu Państwu przygotowałem taki komentarz do planowanej emigracji muzułmanów do Polski, ale to może już pod koniec naszego programu.
Jest hymn Światowych Dni Młodzieży w wersji karpackiej po góralsku. Polecam Państwu. Piękna wersja, piękne głosy, piękne zdjęcia.
Syn z grobu żywy wstał, Panem jest Jezus, mówi w nas duch.
Niech powiedzi świat.
Piękne pejzaże górskie. Bardzo serdecznie Państwu polecam. A teraz, drodzy Państwo, chciałem Państwu przybliżyć jedną rzecz. Może z przekory, a być może by przekonać Państwa problem Syrii. Janek mówi, że też tam coś chce skomentować. Oto w czasie czuwania modlitewnego na kampus Misericordie wystąpiła Syryjka z takim pięknym świadectwem. Bardzo proszę posłuchać. W ogóle ta część pierwsza tego czuwania bardzo mi się podobała poprzez 7 scen przedstawianych przez polską młodzież z różnych takich tematów od młodzieży, problemów z dzisiejszego świata. A oto ten właśnie przystanek, na którym świadectwo dawała Syryjka. Zapraszam Państwa. Rozpoczyna się piękną pieśnią aktorka główna, która grała siostrę Faustynę, tak pięknie śpiewała i później już jest to świadectwo.
Nazywam się Rand Dmitri, mam 26 lat, pochodzę z Aleppo w Syrii. Jak zapewne wiecie, nasze miasto zostało zniszczone, zrujnowane i złamane. Odebrano nam sens naszego życia. Jesteśmy miastem zapomnianym. Dla wielu z Was być może nie jest łatwo słuchać i w pełni zrozumieć, co się dzieje w Syrii, moim ukochanym kraju. Będzie mi trudno w kilku słowach oddać ogrom bólu, ale spróbuję się z Wami podzielić niektórymi aspektami naszego codziennego życia. Dziękujemy Bogu, że możemy być z Wami dzisiaj tutaj.
The pain that is in our hearts is too big to express in words. But I will try to share a few aspects of our reality with you, our fellow believers. Every day we live.
Każdego dnia otacza nas śmierć. Ale podobnie jak wy, codziennie rano zamykamy za sobą drzwi, udając się do szkoły czy do pracy. I właśnie wtedy ogarnia nas strach, czy po powrocie zastaniemy nasze rodziny i dom w takim stanie, w jakim je zostawiliśmy. Może tego dnia zginiemy albo nasze rodziny. Bardzo trudno żyje się z bolesną świadomością, że jest się otoczonym przez śmierć i zabijanie, że nie ma stąd ucieczki, znikąd nie ma pomocy. Boże, gdzie jesteś? Czy to możliwe, że to już koniec? Że urodziliśmy się, żeby umrzeć z bólu? Czy nie jesteś Bogiem miłości? Przez wiele chwil każdego dnia zadajemy sobie to pytanie.
and that we are burned to die in pain? Or are we burned to
A może jednak dane nam będzie mieć życie i to życie w obfitości.
My experience in this world has been a harsh
Ta wojna jest dla mnie trudnym, wręcz okrutnym doświadczeniem, ale dzięki niej szybko dorosłam i stałam się dojrzała ponad swój wiek. Teraz patrzę z innej perspektywy. Służę w Centrum Świętego Jana Bosco w Aleppo. Przyjmujemy ponad 700 młodych mężczyzn i kobiet, którzy przychodzą do nas w nadziei, że zobaczą u nas uśmiech i usłyszą słowa podtrzymujące na duchu. Szukają u nas również tego, czego nigdzie indziej nie dostaną, prawdziwej pomocy humanitarnej. Ale trudno mi dzielić się radością i nadzieją, jeśli sama ją straciłam.
I'm bankrupt of these things in my life. We have lost many people in our center in this world. Jack, a 13-year-old boy.
W czasie tej wojny zginęło wielu młodych ludzi.
To bring him to attend a Christian lesson and to play with his friends. Unfortunately, the bitterness of war and the hate in men's hearts killed this boy. Anwar and Michelle left us one evening, and when we were expecting to see them, the very next day, back at the center. But unfortunately, their sleep that night became internal as their home was destroyed and collapsed on top of them, and they joined the angels in heaven. Others who died, including my friends Noor, Antoine, William, and many other young men and women who could only be faulted for daring to have faith in humanity. They are all martyrs in this bloody war of no reason that has destroyed our souls, dreams, and hopes. The destruction of human life is an infinitely greater loss compared to the demolition of bricks.
Moje skromne doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że mimo tych trudności, moja wiara w Chrystusa jest większa od wszelkich życiowych okoliczności. Ta prawda potwierdza, że nie tylko w warunkach pokoju warto przyznawać się do Chrystusa. Coraz mocniej wierzę, że Bóg istnieje mimo całego naszego bólu. Wierzę, że przez ten ból On uczy nas prawdziwego znaczenia miłości. Moja wiara w Chrystusa jest źródłem mojej radości i nadziei. Dzięki temu nikt nigdy nie będzie w stanie mi ukraść tej prawdziwej radości.
I have learned that my faith in Christ supersedes the circumstances of life. This truth is not conditioned on living a life of peace that is free of hardship. More and more, I believe that God exists despite all of our pain. I believe that sometimes through our pain, He teaches us the true meaning of love. My faith in Christ is the reason for me, for my joy and hope. No one will ever be able to steal this true joy from me. In the end, I ask the resurrected Lord to grant me everyone living in Syria and people around the world the grace to show a touch of mercy and plant joy in the heart of every wounded, sad, and abandoned person. This is the message for every Christian on the face of the earth. I thank you all.
Dziękuję Wam wszystkim i gorąco proszę o modlitwę za mój ukochany kraj, za Syrię.
Występny się pyszni, biedny jest w rozterce i ulega podstępom, które tamten uknął. Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, bluźni drapieżca i pogardza Bogiem. Dlaczego strach stoisz, Panie? Ukrywasz się w czasach uciski. Dlaczego z dala stoisz, Panie? Ukrywasz się w czasach ucisku. Pyszniąc się mówi bezbożny, nie ma Boga, nie pomści. Oto całe jego myślenie, a w sercu swym mówi: ja się nie zachwieję, nie zaznam niedoli w najdalszych pokoleniach.
Panie, ukrywasz się w czasach ucisku. Dlaczego znana stoisz, Panie, ukrywasz się w czasach ucisku.
Jego usta pełne przekleństwa i zdrady, a pod jego językiem złości krzywda. Czai się w zasadzkach przy drogach i zabija. Jego oczy wypatrują biedaka.
Dlaczego z dala stoisz, Panie? Ukrywasz się w czasach.
Stoisz, Panie, ukrywasz się w czasach ucisku.
Która mówiła o tej strasznej wojnie, jak wiemy, jest z Syrii. A wojna w Syrii. Wojna w Syrii zaczęła się w 2011 roku. Taki był spokojny początek, taki jakby nic się nie działo. Były antyrządowe manifestacje, coś podobnego jak proponują obecnie w Polsce KOD-owcy. KOD też mówi, że trzeba zmienić rząd. I tu wspomniany na początku w naszym programie Wałęsa, ten szubrawca, który donosił na kolegów za pieniądze, mówi, jak wyjdzie 2 miliony na ulicę, to wtedy ja stanę na czele opozycji. Przeciwko, i teraz pytanie, przeciwko komu? Przeciwko demokratycznie wybranemu prezydentowi i rządowi? Także w Syrii inspiracje do wystąpień, tych manifestacji przeciwko prezydentowi, który został wybrany demokratycznie, były rewolucje w Turcji, Egipcie i w Libii. Syria w 2011 roku była spokojnym krajem. W pokoju żyli muzułmanie, chrześcijanie, stolica Damaszek odwiedzana przez turystów. Tam przecież przez jakiś okres przebywał święty Paweł. Do dzisiaj nawet jest ulica, która przebiega ze wschodu na zachód przez miasto Damaszek. Ci, którzy zabijają ludzi w Syrii, mają sponsorów. Dostarczana jest broń. Broń jest dostarczana przykładowo z Libii, przez Liban, do Syrii. Jest to jeden z kanałów. Podam przykład. 7 maja 2012 roku władze libańskie w Libanie skonfiskowały 60 tysięcy sztuk amunicji 9 mm do Kałasznikowa. Przecież tego w Libii nie produkują. Było to na włoskim kontenerowcu. Tak, właściciel Włoch. Na włoskim kontenerowcu, który płynął z Egiptu. W Syrii używają pocisków ziemia-powietrze. Pociski o nazwie FIM-92 Stinger, produkcji niemieckiej. Są to pociski amerykańskie, ale w Niemczech produkowane. W Syrii używane są przeciwlotnicze wyrzutnie Strzała. No, sama nazwa Strzała była produkowana w Związku Sowieckim, obecnie w Rosji. Stinger w Niemczech. W Aleppo, skąd pochodzi ta studentka, znaleziono skrzynię z bronią. Wyprodukowana broń była na Ukrainie. Skrzynie były zaadresowane do Arabii Saudyjskiej. Z Arabii Saudyjskiej trafiły do Syrii. Rebelianci w Syrii mają amerykańskie przeciwpancerne pociski BGM. I teraz trzeba może się zapytać prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Rosji, kanclerza Niemiec, panią Merkel. Może się trzeba zapytać króla Arabii Saudyjskiej, dlaczego wysyłasz broń do Syrii i tam zabijają niewinnych ludzi? 3 tygodnie temu, jak byłem w szpitalu, to widziałem, że lekarze, i to na całym świecie, w każdym szpitalu, szukają przyczyny choroby. Nie walczą ze skutkiem choroby, że jeżeli kogoś coś boli, trzeba mu znaleźć wygodne łóżko. Nie. Lekarze szukają przyczyny, żeby zahamować ból. Tutaj, w przypadku Syrii, jest wszystko odwrotnie. Jest wszystko odwrotnie i tylko się mówi o przyjmowaniu uchodźców. Trzeba im pomóc, ludzie w potrzebie. Ale musimy pamiętać, że kiedyś się wojna w Syrii skończy. Ale przecież mamy jeszcze takie państwa jak Sudan, Niger, Nigeria i inne w Afryce. I tam się zacznie wojna. i stamtąd będą napływały nie tysiące, ale setki milionów emigrantów. Czy Europa ma wszystkich przyjmować? To będą ludzie też w potrzebie. I teraz tak na koniec Państwu powiem. Pamiętam w 90 roku, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki. Producenci broni wpadli w panikę. Co z nami będzie? Nie ma wroga. Nie będzie rządowych zamówień. A to są przecież roczne milionowe dochody, miliardowe dochody. Czekali się doczekali. 9-11. No jest, nareszcie jest. Już wieczny wróg, terroryści. Będziemy z nimi walczyć. I broń będziemy sprzedawać. I tak po cichu będziemy sprzedawać także terrorystom i swoim. A że giną niewinni ludzie, giną dzieci, to nie nasze dzieci. Co nas to obchodzi? Ważny jest biznes. Dziękuję za uwagę. Mówi Jan Mazur.
Zmiłuj się, Boże, nade mną, boś Ty do Boga Najwyższego, sprawcy sądów nade mną. Ześlę z nieba i mnie wybawi, nawet gdy lżyć mnie będą.
Zmiłuj się,
ześle Bóg łaskę i miłość, za hańbą okryje dręczący. Dół przede mną wykopali, lecz sami wpadną do niego. Serce moje jest czyste, psalem zaśpiewam i zagram. Zbudź się harfoma i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Aż przeminie zła przygoda.
Drodzy Państwo, sierpień to przecież miesiąc wielu uroczystości w Polsce. No i 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Oto Antoni Macierewicz miał dzisiaj takie specjalne przemówienie. Chciałbym, żeby wysłuchali Państwo, gdy nie mieli okazji, razem tu z Jankiem i ze mną w studiu jeszcze raz.
Żołnierze Powstania Warszawskiego, żołnierze Woli, Starówki, Śródmieścia, Ochoty, Żoliborza, Czerniakowa, Pragi, ci, którzy uczyniliście z Warszawy niezdobytą twierdzę, twierdzę, która wartościami, jakie ją napełniliście, ofiarą własnej krwi, miłości do ojczyzny, tej nieprzebranej miłości do ojczyzny, której uczyli was wasi rodzice, księża, nauczyciele, którą tu położyliście na bruku Warszawy, aby rosła, aby była wśród nas, aby odbudowała to, co najważniejsze dla każdego Polaka, niepodległość. Bo ponad wszystkimi różnicami, podziałami, dyskusjami, ta wielka nauka, jaka płynie z waszego czynu wiekopomnego, to właśnie to, że dla każdego Polaka najważniejsza jest niepodległość Polski. I nie ma nic, co byłoby ważniejsze dla narodu polskiego. Niepodległość. To nas wszystkich jednoczy. To nas wszystkich łączy. To prowadzi nas zawsze do przodu, do zwycięstwa. Nie ma większego wyróżnienia, jak to, które mi przypadło dzisiaj w udziale, móc wręczać bohaterom medal, odznaczenie. To wszystko jest mniej niż skromna miara szacunku, podziwu, wdzięczności. Ale przecież, jeżeli spojrzymy na to, co naprawdę się wówczas dokonało, jeżeli spojrzymy na wielkość, niezwykłość Powstania Warszawskiego, to czy jest cokolwiek, co może ten czyn wyrównać, spłacić, sprawić, że on zostanie czymkolwiek zrównoważony? Tak. Odznaczenia być powinny. Tak. Powinny być awanse. Tak, muszą być krzyże Virtuti Militari dla tych, którzy jeszcze są po dzień dzisiejszy świadkami tak niebywałej odwagi, tak niebywałego bohaterstwa, jak to, które wy nam daliście. Ale czy to może wystarczyć? Czy to jest jakiekolwiek zrównoważenie tego niebywałego czynu? Należę do tego pokolenia, które wychowało się na gruzach Warszawy. Należę do tego pokolenia, które jeszcze odnajdywało w załomkach gruzów groby powstańcze. Należę do tego pokolenia ludzi, którzy chodzili, wskazując na poszczególne fragmenty domów, ulic, kościołów i mówili: to odbudujemy, to odbudujemy, to odbudujemy. Ale czy pamięć odbudowaliśmy? Bo część murów tak. ale czy pamięć rzeczywiście odbudowaliśmy? Czy odbudowaliśmy pamięć o tym niebywałym patriotyzmie tamtego pokolenia, waszego pokolenia? O tym niebywałym heroizmie, który sprawiał, że rzucaliście dosłownie swój los na stos, a stos płonął? Pamięć o Warszawie Powstańczej to nie tylko pomniki. Pamięć o Warszawie Powstańczej to z pewnością ten wiekopomny pomnik Muzeum Powstania Warszawskiego. On przywraca wciąż kolejnym pokoleniom dzięki woli, wysiłkowi i geniuszowi prezydenta Kaczyńskiego, przywraca kolejnym pokoleniom pamięć waszego czynu. Przywraca i sprawia, że staje się ona osią naszej historii walki o niepodległość. Bo tym było powstanie. Było osią naszej narodowej historii walki o niepodległość. I to pamiętać musimy. I z tego się musimy na co dzień uczyć. I to musimy przekazywać potomnym. Ale gdzie są te wielkie dzieła, które powinny powstać? Wielkie filmy, które powinny oglądać miliony w Polsce i poza Polską, by nie tylko pamiętać, ale by się uczyć o czynie, na jaki nie stać było żadnego narodu, o czynie, na jaki nie stać było żadnych ludzi poza wami właśnie. Wtedy, gdy w milionach kopii, wtedy, gdy w milionach twórczych dokonań będziemy mogli oglądać i uczyć się tego, co się działo na każdej ulicy, tego, co się działo w każdym załomie domu, tego, co się działo między jedną a drugą bramą, bo czasem między jedną a drugą bramą rozgrywała się cała wiekopomna historia. Wtedy, gdy nauczymy się poznawać na nowo naszą stolicę, zrozumieć, jaką ona jest wielką, bezcenną, jakim jest darem dla nas wszystkich, darem przez was ofiarowanym. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście wypełniliśmy swoją misję. I tak będzie. Chwała bohaterom.
Czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc. Pewnego ranka na snobrzy ta dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kłosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kłosach zbóż.
Drodzy Państwo, kolejny temat, który chciałem zwrócić uwagę Państwu, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Odszedł tytan polskości. Zmarł profesor Iwo Cyprian Pogonowski. Parę lat wstecz bardzo często korzystaliśmy z artykułów pana profesora. Osobiście korzystałem z jego słownika angielsko-polskiego. Zmarł profesor inżynier Iwo Cyprian Pogonowski, wykładowca akademicki, działacz i publicysta polonijny, wieloletni współpracownik naszego dziennika i gońca. Miał 94 lata. W czwartek 21 lipca 2016 roku profesor inżynier Iwo Cyprian Pogonowski w stanie ciężkim trafił do szpitala w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin później zmarł. Profesor inżynier Iwo Cyprian Pogonowski urodził się 3 września 1921 roku we Lwowie. Jego ojciec był doktorem filozofii i prawa, a matka malarką. Profesor brał czynny udział w kampanii wrześniowej. Wojnę spędził w niemieckich więzieniach i obozach. Oswobodzony w 1945 roku trafił do Belgii, gdzie rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie imienia Świętego Ignacego w Antwerpii. Następnie pracował w Wenezueli, skąd trafił do Stanów Zjednoczonych. Tam spędził większość swojego życia, poświęcając się pracy naukowej i działalności polonijnej. Na emigracji zajmował się publicystyką polonijną. Jego teksty ukazywały się przez wiele lat w Gońcu, gdzie cieszyły się wielkim zainteresowaniem czytelników. Był wielkim wykładowcą akademickim, autorem wielu atlasów, przewodników i słowników. Ojciec Iwo Cypriana, Jerzy, dokonał filozofii i praw w czasie II wojny światowej. Był torturowany w siedzibie gestapo w budynku przy Alei Szucha w Warszawie. Matka Wanda z Żygulskich, malarka, była więziona na Pawiaku. Walczyła w powstaniu warszawskim. Brat Krzysztof zginął w powstaniu. Stryj Adam uczestniczył w walkach o Lwów, zginął w walkach z bolszewikami pod Siedlcami, a inny krewny, Stefan, zginął w walkach o Radzymin. Jego bliskimi kuzynami są Kazimierz Żygulski i Zdzisław Żygulski. Iwo Cyprian Pogonowski pisał: być Polakiem. Każdy myślący Polak zada sobie pytanie, po co nam Polska, o którą musimy nieprzerwanie walczyć? Każdy, kto zna historię Polski, doskonale wie, że Polska w swojej historii stawiana była nieraz przed wielką próbą i honorem dawała świadectwo swojej wielkości. Uratowaliśmy nieraz Europę, płacąc za to wysoką cenę. W XVIII wieku spowolniliśmy pochód Tatarów na zachód Europy. Przez kilka stuleci powstrzymywaliśmy turecką potęgę, zanim ostatecznie nie nastąpił jej zmierzch po bitwie pod Wiedniem. Gdy w całej Europie szalały wojny religijne, Polska była ostoją tolerancji. Umożliwiliśmy emancypację kulturową tkwiącym w starożytności kulturowej Żydów. Powstrzymaliśmy pochód bolszewików na Europę w 1920 roku. Jako pierwsi i jedni z nielicznych stanęliśmy na drodze Hitlera w 1939 roku. W 1980 roku rozpaliliśmy ogień nadziei, który doprowadził w końcu do upadku komunizmu. Za swoje zasługi wobec Europy zawsze płaciliśmy wysoką cenę, poniżani i obrabowywani. Również dzisiaj ma to miejsce. O historii Polski napisał setki artykułów i wiele książek. Profesor Iwo Cyprian Pogonowski swoją postawą całe życie dawał świadectwo polskiego honoru. Bronił nas przed oszczerstwami donośnym głosem, domagał się sprawiedliwości dla Polski. W 2011 roku pisał: banksterzy w Polsce i w USA. Termin bankster pochodzi od słowa gangster, popularnego w USA, gdzie duży wpływ na formowanie się społeczeństwa miały gangi miejskie. Kryminalne aspekty finansjery w USA były przestrzegane w XIX wieku, kiedy nazywano wielkich finansistów i przedsiębiorców baronami, złodziejami, rubber barons, nawiązując do średniowiecznych rabusiów. Jednym z pierwszych autorów w literaturze amerykańskiej, który używał terminu bankster, był John Lanchester w książce pod tytułem I Owe You, wydanej w 2010 roku. Ostatnio w New York Review of Books z 21 czerwca 2011 roku ukazała się recenzja książki autorstwa jednego z najbogatszych dyrektorów firmy bankowej Clit Group, Williama Rhodesa. Książka ta ma tytuł Banksterzy Świata, Bankster of the World. Recenzja tej książki nosi wiele mówiący tytuł: Cassandra Among the Banksters, której autorem jest Benjamin Friedman. Szerzy się na świecie krytyka banksterstwa i taktyki neokolonializmu używanej przez banksterów, która oparta jest na ich coraz większej chciwości. Noblista Paul Krugman pisze w lipcowym numerze New York Review: dlaczego chciwość rośnie? Why Greed Gets Worse, w artykule poświęconym książce Jeffa Madricka pod tytułem Epoka chciwości. Triumf finansjery i upadek Ameryki od 1970 roku do dziś. Age of Greed, czyli w chwili, kiedy astronomiczne zadłużenie USA zbliża się do 14,5 tryliona dolarów. Można nawiasem wspomnieć, że stosunkowo wielkie zadłużenie Polski obecnie wynosi nieco ponad ćwierć tryliona dolarów. Polska Ludowa pod rządami Edwarda Gierka w 1970 roku i 1980 należy do tego okresu rozwoju gospodarczego na kredyt i rozbudowy przemysłu, także Polskę opisano jako 10. co do wielkości ciężkiego przemysłu państwo na świecie. Niektórzy oceniali Polskę na 12. miejsce. Wówczas Moskwa pozwalała państwom satelickim na rozbudowę ciężkiego przemysłu. Zadłużenie miano spłacać dzięki rosnącym dochodom z eksportu. Jak wiadomo, stało się inaczej. Ciekawe jest, że tak się zdarzyło, że czasy zbiegające się z początkiem okresu opisanego w książce Madricka Epoka chciwości, triumf finansjery i upadek Ameryki od 1970 roku do dziś, w okresie tym udało się banksterom wymusić w USA nacjonalizację długów i strat banków oraz prywatyzację ich zysków. Podczas gdy Polska straciła ciężki przemysł i kontrolę swoich banków, oczekując przyjęcia do NATO i do Unii Europejskiej, kupując na kredyt towary państw zachodnich. Obecnie Polska stała się atrakcyjnym terenem dla inwestycji zagranicznych dzięki swojego stosunkowo taniej, dobrze wykształconej sile roboczej. Niedawno były minister skarbu USA James Baker powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że gdyby dolar nie był światową walutą rezerwową, to obecnie USA byłoby takim samym bankrutem jak Grecja. W dużej mierze do tego stopnia rzeczy przyczynił się szwindel na trylion dolarów, w którym banksterzy handlowali nieościągalnymi długami hipotecznymi, a jednocześnie zapewniali swoich klientów, że kontrakty te są równie dobre jak bony skarbowe USA. Czynił to bank Goldman Sachs, który to bank był największym darczyńcą na koszty kampanii wyborczej prezydenta Obamy. Wyraźnie często używane przez ekonomistów krytykujących banksterów free market charge odnosił się do fałszywego przypisywania wolnemu rynkowi, zwłaszcza na giełdzie, automatycznego stabilizowania się. O tym mówił wielokrotnie z przekonaniem Alan Greenspan, przez 12 lat przez prezes autonomicznego centralnego banku USA Federal Reserve. Obecnie Greenspan wycofał się z tego stanowiska i przyznaje, że mylił się. Według Paula Krugmana kryzys spowodowany szwindlem na trylion dolarów i handlem nieosiągalnymi i nieściągalnymi długami hipotecznymi w latach 2008-2009 pozostawił fatalne skutki. Także przez następną dekadę USA będą cierpieć na ciężkie bezrobocie i brak wzrostu gospodarczego. Ten stan rzeczy bardzo się odbija na losie milionów emerytów, młodzieży oraz ubogich. Książka Jana Madryka Epoka chciwości, tryumf finansjery i upadek Ameryki od 1970 roku do dziś jest ciekawą, a jednocześnie przerażającą opisem hipokryzji, korupcji i niemożliwej do zaspokojenia chciwości banksterów oraz ich propagandzie w USA, mówiącej, że chciwość jest dobra i konstruktywna. W prasie, zwłaszcza europejskiej, rośnie krytyka tego stanu rzeczy. Tak między innymi pisał o tym wszystkim profesor Iwo Cyprian Pogonowski. Drodzy Państwo, oto fragment The Russian Connection, Max Kolonko, rosyjski łącznik i demokraci. Zakończyła się przecież konwencja demokratów. Przedstawialiśmy Państwu fragment demokratów, znaczy nie demokratów, tylko republikanów. Teraz czas na demokratów. Chociaż mam bardzo ochotę Państwu też zaprezentować któregoś dnia, albo Państwo niech odszukają, Magdalena Ogórek, ta pani, która kandydowała na prezydenta. Ona jest doktorem humanistycznym, też udziela wywiadów w Telewizji Polskiej, miała też bardzo trafny wywiad po strzelaninie w Nicei, czas na koniec tolerancji politycznej i poprawności w Telewizji Polskiej. Ale oto fragment Max Kolonko, bo czas nas goni. Posłuchajmy, co tam.
Stole these emails. The Russians are releasing these emails for the purpose of actually helping Donald Trump.
Rosjanie niby włamali się do tych, żeby pomóc Trumpowi. To żona pana Obamy.
Diversity is not our problem, but it is our promise. We have begun a political revolution to transform America.
Barney mówi, że rozpoczęli rewolucję. Ta rewolucja trwa.
I ruszyła konwencja Partii Demokratycznej w Filadelfii. Wielkie emocje, 4 dni przed nami. Natomiast dwie rzeczy, które rzutowały na to, co się działo na konwencji, to po pierwsze informacja, że po konwencji republikanów Donald Trump prowadzi wyścigu nad Hillary Clinton 3 punktami, 48 do 45, co oznacza, że jego osoba po konwencji republikanów dostała 6-punktowego kopa. To jest najwięcej od 16 lat w wyścigu Bush i Gore. Dlatego Hillary Clinton musi teraz zrobić wszystko, żeby te straty odrobić. Dwoi się i troi wybrała nawet swojego kandydata na wiceprezydenta, jest nim Tim Kaine, tak samo jak po stronie republikańskiej Mike Pence, ludzie nie bardzo wiedzą, kto to jest, tak samo tutaj nikt nie wie specjalnie, natomiast Donald Trump wie, że to jest ten człowiek, który dostał 160 tysięcy w podarunkach od różnego rodzaju biznesmenów. Natomiast druga informacja, która tutaj wstrząsnęła z polityczną sceną przed konwencją, to jest WikiLeaks ujawniło wewnętrzną pocztę mailową Partii Demokratycznej, no i obraz, który tam się stamtąd wyłania Partii Demokratycznej, nie wygląda to najlepiej. W jednym przypadku jest murzynka, która pracuje dla Partii Demokratycznej i oni się śmieją z niej w tych mailach, mówią, ty zobacz, ona ma na imię Laquinia w ogóle, mówią, ty zobacz, Laquinia, give me a break.
Max Kolanko, za chwilę przez przypadek, drodzy Państwo, rozłączyłem ten, posłuchajmy piosenki, którą chciałem przygotować na zakończenie tego programu, bo odszedł jeszcze jeden znakomity człowiek a do Maxa Kolanko mogą Państwo wrócić, zostało jeszcze 6 minut. Posłuchajcie Państwo sobie na YouTube Russian Connection Max Kolanko. A teraz fragment melodii, wrócimy. Fragment, posłuchajmy.
Naszą muzyką CKM bicie, nocne ataki nam rozrywką są. Choć drogi pocisk przetnie czyjeś życie, kto pozostanie, wywalczy wolność swą. Choć drogi pocisk przetnie czyjeś życie, kto pozostanie, wywalczy wolność swą.
Toż mamy
fragment pieśni na znojną walkę przełamać los z płyty Wilczy Ślad, piosenki niezłomnych. Drodzy Państwo, jeszcze ta jedna wiadomość, którą chciałem Państwu przekazać. Wiecie Państwo doskonale, że bardzo często używałem do przygotowania się z Państwem strony internetowej Włodka Kulińskiego. Któregoś dnia jeszcze w czerwcu, chyba 19 czerwca, po otwarciu znalazłem zdjęcie Włodka i założyciel, wieloletni redaktor portalu Wirtualna Polonia nie żyje. Zmarł w piątek 17 czerwca na raka płuc, z którym walczył od dłuższego czasu. Tutaj mówi Gajowy Marucha, ten tekst napisał po kliknięciu na tą stronę, możecie Państwo przeczytać. Przyjaźniliśmy się i współpracowali, mimo pewnych różnic w poglądach. Nie zdążyłem się z nim pożegnać. Już nigdy do mnie nie zadzwoni. Zostawił dwie córki, Paulę i Nicole. Są też fragmenty z jego pogrzebu, który odbył się dopiero 15 lipca w katolickiej kaplicy na cmentarzu w miejscowości Solna koło Sztokholmu. Włodek żył w Szwecji i stamtąd prowadził portal. Drodzy Państwo, pogrzeb, tylko tyle informacji o tym, a jeszcze jedną dodał Gajowy Marucha, że ten portal nie będzie kontynuowany zgodnie z ostatnim życzeniem Włodka Kulińskiego, jakie wyraził podczas mojej ostatniej z niej rozmowy. Wirtualna Polonia nie będzie kontynuowana, była to osobiste dzieło Włodka, nieznaczona jego światopoglądem i charakterem. Kto by nie podjął się jego wznowienia, nieuchronnie zmieni charakter portalu. Jeszcze przez pewien czas na Wirtualnej Polonii ukazywać się będą komentarze. Ostatni taki wpis, który ten to 11 lipca, Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. To wszystko, drodzy Państwo, w hołdzie tym dwóm wielkim ludziom, dwóm wielkim Polakom, profesor Iwa Cepian-Pogonowski i Włodek Kuliński. Piękna piosenka, którą skomponował Lech Makowiecki. Błogosławiony płynie czas po śmierci swojego taty. To wszystko na dzisiaj, drodzy Państwo. Dobranoc.
Ktoś bliski odszedł tej jesieni, odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni, stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Nadzieja cała w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Dociera już powoli do mnie, że nasze plany, nasze sny odeszły do krainy wspomnień, wsiąkając jak w poduszkę łzy. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz.
Number one community station.
And the greatest music of all time.
On FM 98.5 CKWR.
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care.
Whisper in your ear, say the words you long to hear.